Przez ostatnie 2 tygodnie mówiliśmy o tym, kim są chrześcijanie, kim jest chrześcijanin. Omawialiśmy pierwsze 2 wersety tego pierwszego rozdziału, pierwszego listu Piotra i tam widzieliśmy, że Piotr używa 2 określeń dotyczących chrześcijan. Pierwsze określenie to wybrani, prawda, przez Ojca, poprzez uświęcenie Ducha Świętego ku posłuszeństwu Jezusowi Chrystusowi, ku pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. I tu więc wyjaśniałem, na czym polega to wybranie. I drugie określenie chrześcijan to uchodźcy. I też zobaczyliśmy, że chrześcijanie, mimo że żyją na tym świecie, że my jako chrześcijanie jesteśmy uchodźcami. Tak? Ponieważ nasza ojczyzna, żyjemy poza naszą ojczyzną, ponieważ nasza ojczyzna jest w niebie. I mówiliśmy, co z tego wynika, więc jeżeli ktoś nie miał szansy wysłuchać, na stronę internetową odsyłam, tam są te kazania dostępne do odsłuchania. A dzisiaj chciałbym, abyśmy naszą uwagę przenieśli z nas, chrześcijan, na tego, który uczynił nas chrześcijanami, na Boga. I dzisiaj chciałem, żebyśmy się skupili na 3 wersetach. 3 kolejnych wersetach, wersety od 3 do 5, na błogosławieństwie Piotra. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Więc Piotr mówi swoim adresatom, że Bóg jest Bogiem miłosiernym i że Jego miłosierdzie jest wielkie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego. Bóg jest wielkim Bogiem, więc Jego miłosierdzie też musi być wielkie. Ale żeby móc napisać, że miłosierdzie Boga jest wielkie, to jakoś trzeba je zmierzyć. Tak, jakoś trzeba je zmierzyć. Zatem rodzi się pytanie, jak zmierzyć Boże miłosierdzie? Generalnie jak zmierzyć miłosierdzie? Jak można to zrobić? Skoro Piotr mówi nam, czy adresatom swojego listu, że miłosierdzie Boga jest wielkie, to znaczy, że jest sposób, żeby to sprawdzić, żeby to zweryfikować, żeby je zmierzyć. Niedawno odrabiałem z młodszym synem lekcje matematyki, tak, jest w 1. klasie podstawówki, więc pełne podstawy i tam miał zadanie zmierzyć linijką narysowane prostokąty i napisać, jaką mają długość. Więc trzeba było przystawić linijkę, tak, w odpowiednim miejscu oczywiście, tak, na początku tego prostokąta, linijką tam zerem, prawda, i później trzeba było odczytać, jaką ma długość i zapisać. Więc dla nas no to oczywiście proste zadanie, dla dorosłych to proste, ale jak zabrać się do zadania, jakim jest zmierzenie Bożego miłosierdzia? Jak byś się do tego zabrał, czy jakbyś się do tego zabrała? W pewnym sensie tak samo jak do zadania z matematyki. Nic prostszego, trzeba przystawić linijkę Bożego miłosierdzia, czy linijkę miłosierdzia, która zamiast centymetrów mierzy miłosierdzie. Proste. Prawda? Proste. Więc, ale na początek, zanim zaczniemy mierzyć to Boże miłosierdzie, to zdefiniujmy to miłosierdzie, żebyśmy wszyscy mówili jednym językiem, żebyśmy mieli wszyscy to samo na myśli. Wikipedia, tak, to jest teraz takie źródło popularne. Wikipedia definiuje miłosierdzie następująco. Aktywna, to jest ważne, aktywna forma współczucia, tak, aktywna forma współczucia wyrażająca się w konkretnym działaniu polegającym na bezinteresownej pomocy. Aktywna forma współczucia wyrażająca się w konkretnym działaniu polegającym na bezinteresownej pomocy. Aktywna współczucie, konkretne działanie, bezinteresowna pomoc. Tak? Samo współczucie. Samo współczucie, to dalej Wikipedia, samo współczucie nie przekładające się na działanie miłosierdziem jeszcze nie jest, tak? Samo współczucie nie przekładające się na działanie miłosierdziem nie jest. Termin ten wywodzi się z Biblii, też Wikipedia. Więc mamy definicję miłosierdzia, aktywna forma współczucia wyrażająca się konkretnym działaniem polegającym na bezinteresownej pomocy. Niedawno w telewizji w wiadomościach była informacja o tym, że pewni ludzie, którzy zbierali pieniądze na elektryczny wózek inwalidzki dla pewnej dziewczynki, zniknęli razem z pieniędzmi zebranymi, więc ani ich, ani wózka, ani pieniędzy. I słysząc to, taką wiadomość, no naturalne jest, że pojawia się w naszych głowach, w naszych sercach współczucie, pojawia się myśl w naszej głowie, oj, biedna dziewczyna, tak, czy biedna dziewczynka nie będzie miała wózka. Ale samo współczucie jeszcze nie jest miłosierdziem, prawda? To jeszcze nie jest miłosierdziem. O miłosierdziu można było usłyszeć następnego dnia w tych samych wiadomościach, ponieważ był człowiek, który słyszał tą wiadomość i zareagował. I zaczął bezinteresownie działać, żeby pomóc tej dziewczynce. Postanowił oddać jej swój wózek elektryczny, ponieważ jakiś czas temu kupił wózek taki inwalidzki elektryczny dla swojego dziecka, a ponieważ ten wózek był za duży, ten wózek stał nieużywany, więc kiedy usłyszał tą wiadomość, tą informację, postanowił, że odda ten wózek, no bo co ma stać u niego i się kurzyć, i w ten sposób pomoże tej dziewczynce. I to jest właśnie miłosierdzie, tak? Współczucie prowadzi do tego, że działa, żeby bezinteresownie pomóc. Ten człowiek nie szuka własnej korzyści. On po prostu zrobił to bezinteresownie, dał ten wózek. I jeśli Piotr mówi o wielkim miłosierdziu Boga, to znaczy, że Bóg bezinteresownie postanowił działać, aby komuś pomóc. Bóg pomógł nie po to, żeby coś dla siebie zyskać, żeby coś na tym zarobić, żeby coś dla siebie ugrać. Bóg nie pomógł dlatego, że ktoś na to zasługiwał. Tak? To jest ważne stwierdzenie. Bóg nie pomógł komuś, ponieważ ten ktoś na to zasługiwał. Na bezinteresowną pomoc nie można zasłużyć czy zapracować. Jakiś czas temu, przed wejściem do budynku, gdzie mieliśmy nabożeństwa, nie tutaj, w innym miejscu, pojawił się nieodpowiedni plakat. Prawda? Nieodpowiedni plakat się pojawił, więc poszedłem do firmy, która umieściła ten plakat z prośbą, żeby coś z tym zrobili. No bo tak, no nie może być, że na chodniku pojawiają się rzeczy nieodpowiednie, szczególnie dla dzieci. Zignorowali mnie kompletnie, więc poprosiłem o pomoc straż miejską, tak, i strażnicy miejscy przyjechali i wyobraź sobie taką sytuację, tak, przyjeżdżają ci strażnicy, i co to ty jesteś w mojej sytuacji, przyjeżdżają strażnicy miejscy i pierwsze pytanie z ich ust, jakie pada, to: a czy pan zasłużył na naszą pomoc? Czy pan w jakiś sposób zapracował na naszą pomoc, tak? Bo jeżeli nie, to się zwijamy, tak, czy też wyobraźmy sobie inną sytuację, że przyjeżdża karetka do umierającego człowieka i lekarz, zanim cokolwiek zrobi, to zada pacjentowi pytanie: czy pan zasłużył na pomoc? Tak? Czy pan zasłużył na pomoc? Nieważne, że on jest nieprzytomny, że nie potrafi odpowiedzieć, ale no, to jest absurd kompletny, prawda? Więc na bezinteresowną pomoc nie można zasłużyć, bo wtedy ona już jest interesowna. Tak, pewnego razu poprosiłem swojego znajomego, żeby przyszedł i pomógł mi coś wnieść do mieszkania, tak, bo sam nie dałem rady. Więc gdy on potrzebował pomocy, zadzwonił do mnie, żebym przyszedł i pomógł jemu, więc już moja pomoc nie była bezinteresowna, tak, ponieważ w pewien sposób miałem dług wdzięczności wobec niego i byłem poniekąd zobligowany, żeby pomóc mu. Więc ja działałem w sposób interesowny, spłacałem swój dług wdzięczności. Ale Bóg w tym, co zrobił dla człowieka, jest bezinteresowny. Jego pomoc nie jest w żaden sposób wymuszona. Bóg w ten sposób nie spłacał długu wdzięczności. Bóg nie pomógł dlatego, że ktoś na to zasługiwał. On okazał swoje wielkie miłosierdzie bezinteresownie. Inaczej to nie byłoby miłosierdzie. A jeśli Piotr mówi o wielkim miłosierdziu Boga, to znaczy, że z drugiej strony musi być ktoś, kto tego miłosierdzia wielkiego potrzebuje. Musi być ktoś, kto potrzebuje ogromnej pomocy, wielkiej pomocy. Więc ten fragment nie tylko mówi o tym, że Bóg jest miłosierny, ale też mówi o tym, że człowiek potrzebuje wielkiej, ogromnej pomocy. Miłosierdzie jest okazywane komuś, kto potrzebuje pomocy, więc patrząc na to, jakie działanie zostało podjęte przez Boga, możemy zobaczyć, jak ogromna, czy była to ogromna potrzeba, czy była to ogromna pomoc. I tak na przykład, kiedy widzimy karetkę oraz ratownika medycznego, który robi sztuczne oddychanie człowiekowi na ziemi, robi masaż serca, to wiemy, że ten ratownik ratuje temu człowiekowi życie. Tak? To, co robi, jednoznacznie wskazuje, że on ratuje temu człowiekowi życie. A jeśli na przykład widzimy ratownika medycznego, który usztywnia rękę, no to wiemy, że prawdopodobnie ta ręka jest złamana i trzeba ją usztywnić po to, żeby móc pojechać na prześwietlenie. Ale życie tej osoby nie jest zagrożone. Więc skoro Piotr mówi, że miłosierdzie Boga jest wielkie, to znaczy, że ktoś potrzebował wielkiej pomocy. I patrząc na to, co Bóg zrobił, możemy zobaczyć, jaka była potrzeba. Jego miłosierdzie było wielkie, znaczy potrzeba była wielka. A jeśli Piotr mówi o wielkim miłosierdziu Boga, to znaczy, że Bóg swoim działaniem uczynił wszystko, aby pomóc temu, który tego miłosierdzia potrzebuje i nie trzeba już więcej nic czynić. Potrzeba została w pełni zaspokojona. Potrzebujący pomocy ma to wszystko, czego potrzebował i już dłużej nie potrzebuje żadnej pomocy. A jeśli Bóg zaczął bezinteresownie działać, to przyglądając się temu, co Bóg zrobił, możemy stwierdzić, czy to, co Bóg zrobił, jest wyrazem wielkiego miłosierdzia, czy też nie. Więc Boże miłosierdzie jest sprawdzalne. To jest to, co nas interesuje. Boże miłosierdzie jest sprawdzalne. Boże miłosierdzie można zweryfikować. Boże miłosierdzie można poddać ocenie. I Piotr już zmierzył. Piotr już wie, że Boże miłosierdzie jest wielkie. On doświadczył tego na sobie samym. Doświadczył właśnie tego miłosierdzia, dlatego mówi, że ono jest wielkie. I Piotr w tym fragmencie pomaga nam i wyjaśnia nam, na czym według niego polega to wielkie miłosierdzie Boga. A to z kolei pozwala nam zweryfikować, czy faktycznie tak jest, czy faktycznie Boże miłosierdzie jest wielkie. I są cztery rzeczy w tym fragmencie, o których mówi Piotr, które uczynił Bóg, a które są wyrazem jego wielkiego miłosierdzia. I po pierwsze, Piotr mówi, że według wielkiego miłosierdzia swego Bóg odrodził nas, tak? Odrodził nas. Inaczej można to przetłumaczyć jako zrodził nas na nowo, zrodził nas ponownie. Nas, czyli jego samego, czyli autora Piotra oraz adresatów jego listu. Piotr mówi, że chrześcijanin jest osobą zrodzoną na nowo przez Boga. To znaczy, że chrześcijanin jest osobą, która otrzymała od Boga nowe życie. Co to znaczy? Apostoł Paweł w liście do Efezjan 2:1 mówi do swoich adresatów: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. A Paweł zwraca się do takich samych chrześcijan, którzy przed nawróceniem się do Chrystusa byli poganami, tak samo jak adresaci Piotra. I Paweł mówi, że kiedy byli poganami, to byli martwi z powodu grzechów i upadków. Oczywiście nie chodzi o fizyczną śmierć, prawda? Oni byli martwi duchowo, fizycznie żyli, ale byli martwi duchowo i byli niezdolni do tego, by być posłusznymi Bogu. Można ich porównać do zombie. To jest bardzo popularny temat ostatnio. Jest dużo filmów, seriale powstają na temat zombie. Prawda? I żyją, znaczy nie żyją, ale żyją, tak najprościej mówiąc. Mają jedną, takie zombie ma jedną nadrzędną potrzebę i pragnienie, którą za wszelką cenę chce zaspokoić. Jest to świeże mięso, mówiąc wulgarnie. Tak samo było z tymi poganami. Kiedy byli martwi duchowo, to ich nadrzędną potrzebą i pragnieniem był grzech. Biblia określa ich niewolnikami grzechu, ponieważ czynili to, co grzech im nakazywał. Tak jak zombie są posłuszni pragnieniu świeżego mięsa i idą tam, gdzie ta potrzeba może być zaspokojona, tak samo jest z grzesznikami. Służą grzechowi i idą tam, gdzie ta potrzeba będzie zaspokojona. Więc adresaci Piotra potrzebowali nowego życia. Potrzebowali życia w wolności od tego nadrzędnego pragnienia grzechu, które czyniło ich duchowo martwymi. Więc Bóg w swoim wielkim miłosierdziu zrodził ich ponownie, zrodził ich na nowo, dał im nowe życie, gdzie grzech przestał panować nad nimi. To po pierwsze, Bóg zrodził na nowo, zrodził ponownie. Po drugie, Piotr mówi, że Bóg zrodził ich, tak, ku nadziei żywej. To znaczy, że ich życie jest przepełnione żywą nadzieją. A żywa nadzieja może oznaczać nadzieję życia wiecznego. To znaczy, że już wiedzą, gdzie spędzą wieczność, wiedzą, dokąd zmierzają, wiedzą, co będzie z nimi się działo po śmierci. Bóg dał im obietnicę. Bóg dał im obietnicę i tej obietnicy oczywiście ona będzie zrealizowana w przyszłości, w związku z tym jeszcze jej nie dotknęli, ale już trzymają się tej obietnicy i ona powoduje, że idą z Bogiem do przodu. Bóg im obiecał, ale też Bóg dał im zadatek. Zadatek w postaci Ducha Świętego. To znaczy, że Bóg mówi, okej, teraz macie troszeczkę, ale będzie dzień. Będzie taki dzień, kiedy będziecie mieli pełnię tego, co obiecałem. I żebyście byli pewni tego, że tak będzie, to tu jest zadatek. Tak jak z mieszkaniem, jak ktoś kupuje mieszkanie, to najpierw daje zadatek. Jak da zadatek, no to wiadomo, że to już jest zarezerwowane, prawda, i czeka to mieszkanie na podpisanie umowy. Ale też może żywa nadzieja może oznaczać gorliwość w oczekiwaniu na to, co Bóg obiecał w przyszłości. Jest to przeciwieństwo takiej pustej nadziei. Ludzie funkcjonują, mają jakąś nadzieję, ale ona nie ma żadnego oparcia. Prawda? Raczej jest to jako coś, jak funkcjonuje jako pobożne życzenie. Chciałbym, mam nadzieję na coś, ale czy to się zdarzy, czy to się wydarzy, nie mam żadnego wpływu na to, nie wiem. Natomiast chrześcijanin ma żywą nadzieję, ponieważ jest to nadzieja, która jest... Można powiedzieć, oparta na Bogu. To jest pewne. Tak czy owak. Niezależnie od tego, którą opcję ma Piotr na myśli, bo tutaj nie możemy być pewni, jedno jest pewne, że Bóg postanowił im pomóc. Oni nie mieli tej żywej nadziei. Nie mogli gorliwie oczekiwać zrealizowania obietnicy Boga. Wracając do Pawła i jego listu do Efezjan, tam Paweł określa swoich adresatów z czasów, kiedy byli, zanim stali chrześcijanami, kiedy byli poganami, określa ich jako dzieci gniewu. Więc oni mieli obietnicę Boga, ale to nie było nic związane z życiem. To nie była żywa nadzieja, to była dzień gniewu. Wskazywa, że mieli obietnicę śmierci, obietnicę piekła, potępienia. Więc z powodu swoich grzechów mogli oczekiwać tylko i wyłącznie piekła. Po trzecie, Piotr mówi, że według wielkiego swojego miłosierdzia Bóg zrodził ich do dziedzictwa w niebie. To znaczy, że ich domem jest niebo. To znaczy, że dzisiaj, kiedy myślimy o dziedzictwie, to znaczy, myślimy, okej, okay, ktoś umarł, prawda? Jakiś rodzic zostawił swojemu dziecku testament i w tym testamencie jest określona wola, co to dziecko otrzyma, tak? Czy otrzymuje. Natomiast tutaj Bóg nie umiera. Bóg nie umiera, ale daje dziedzictwo. Tak? I mówi, to jest twoje. To jest twoje. Daje dziedzictwo w niebie. I tam nie ma robaka, który to uszkodzi, nadszarpnie, gdzie nie ma czegoś, że to ktoś zniszczy. Po prostu to jest bezpieczne. Jest to dziedzictwo w niebie. To znaczy, że ci, którzy są zrodzeni przez Boga, oni zmierzają właśnie tam, do nieba. To jest ich cel. Będąc w niebie, będą ze swoim Ojcem. Wcześniej ich dziedzictwem było piekło i druga wieczna śmierć w jeziorze ognia, przeznaczonego dla szatana i jego aniołów, ponieważ ich ojcem był szatan. Służąc grzechowi, służyli szatanowi, więc otrzymaliby zapłatę swojego ojca, a zapłatą za grzech jest śmierć. I po czwarte, Bóg zapewnia zbawienie. Piotr mówi, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę, zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Tutaj to tłumaczenie trochę jest, powiedział, że lepiej można to przetłumaczyć. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę na zbawienie, ku zbawieniu, do zbawienia, przygotowanego do objawienia się w czasie ostatecznym. I tak też angielskie tłumaczenia, ESV na przykład tłumaczy, English Standard Version, więc ten, jest to, chronieni jesteście, strzeżeni mocą Bożą jesteście przez wiarę ku zbawieniu, do zbawienia, które ma być, jest gotowe do objawienia w czasie ostatecznym, więc tutaj Piotr mówi o zbawieniu, które jest w czasie przyszłym, tak? O zbawieniu, które jest gotowe do objawienia w czasie ostatecznym. To znaczy, że pełnia tego zbawienia będzie objawiona w czasie przyszłym, jest już gotowa. Jest już gotowa, tak? Zbawienie już jest gotowe. Zbawienie, można powiedzieć, na trzech poziomach możemy rozpatrywać. Przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I Piotr mówi, tak, że w obecnym czasie Bóg ich chroni swoją mocą, aż będą ostatecznie i całkowicie zbawieni. Czyli to wszystko, co Bóg obiecał, stanie się, zostanie wypełnione. Ci ludzie są zbawieni, ale pełnia tego zbawienia jest w przyszłości. Jest w czasie ostatecznym, więc Bóg nie tylko obiecuje pewne rzeczy, ale też Bóg zabezpiecza, żeby ci, którym to obiecał, żeby otrzymali to, co Bóg im obiecał. On daje im siły, aby doszli do celu. A skoro Bóg to zabezpieczył, to znaczy, że jest to bardziej niż pewne. O własnych siłach człowiek nie jest zdolny do tego, by do Boga się zbliżyć. Grzech pozbawił go sił, by służył Bogu. Człowiek nie może zapracować na zbawienie, nie może na nie zasłużyć, ponieważ jest niezdolny do tego, by Bogu służyć, by czynić Jego wolę, więc nie może być zbawiony. A tutaj Bóg mówi, że On zabezpiecza zbawienie dla tych, którzy zostali zrodzeni przez Niego. Więc te cztery rzeczy, zrodzenie na nowo, zrodzenie do żywej nadziei, do dziedzictwa w niebie oraz zabezpieczenie zbawienia, pokazują, że niewątpliwie Bóg okazał im swoje miłosierdzie. Tak? Bo widzieliśmy, jacy byli, a teraz jacy są. Więc Bóg okazał im miłosierdzie, co do tego chyba nie ma żadnej wątpliwości. Ale czy to jeszcze pozwala nam powiedzieć, że Jego miłosierdzie jest wielkie? Czy to pozwala nam powiedzieć, że miłosierdzie Boga jest wielkie? Dzisiaj w Europie, no nie znam badań, ale wydaje mi się, że raczej nikt nie umiera z powodu trądu. Natomiast w Indiach już jest wielu chorych, którzy chorują na trąd. Ponieważ żyją w jakichś trudno dostępnych wioskach, z dala od cywilizacji, od lekarzy, w związku z tym nie mają dostępu do lekarstwa. I wyobraźmy sobie, że do takiej wioski przyjeżdża lekarz z Europy z walizką wypakowaną lekarstwem na trąd. Przywiózł go dużo i ci trędowaci z tej wioski zostali wyleczeni. I patrząc z ich punktu widzenia, z punktu widzenia tych trędowatych, to, że ten lekarz przyjechał i przywiózł to lekarstwo, które uwolniło ich od tej paskudnej choroby, no to jest wielkie miłosierdzie, prawda? To jest wielkie miłosierdzie. To, co zrobił ten człowiek, jest naprawdę wspaniałe, jest wielkie. Ale z perspektywy Europejczyka, tak, z perspektywy Europejczyka to może wyglądać zupełnie inaczej. To miłosierdzie może nie być aż takim wielkim miłosierdziem. Dlaczego? Ponieważ Europejczyk potrafi liczyć. To lekarstwo kosztuje kilka eurocentów, tak naprawdę, czy tam ta tabletka, więc ten lekarz wcale się nie wykosztował, prawda, wcale nie wydał dużo, żeby pomóc tym ludziom, więc to miłosierdzie ono jest, ale nie jest aż takie wielkie, jakby się wydawało. Podobnie ktoś może pomyśleć o Bogu, oczywiście, z jednej strony, to Bóg dał pomoc, wielką pomoc, tak? Jego miłosierdzie jest ogromne, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, dla wielkiego Boga, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył cały wszechświat, to co zrobił to w zasadzie nic, bo on, prawda, mógł od tak to zrobić. Więc to wcale nie jest wielkie miłosierdzie. Więc pytanie, czy faktycznie to wielkie miłosierdzie Boga nie jest takie wielkie? To wszystko, o czym Piotr mówi w tym fragmencie, te cztery rzeczy, zrodzenie na nowo, żywa nadzieja, dziedzictwo w niebie oraz zbawienie mogły zaistnieć z powodu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, przez Jego zmartwychwstanie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale to równie dobrze, to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa może być na samym początku, czy może być wcześniej. Więc Piotr mówi, że to wszystko, co oni doświadczyli, to jest dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, czy też przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A jeżeli jest zmartwychwstanie, to znaczy, że musi być wcześniej śmierć, a śmierć Jezusa nie była normalną śmiercią. Śmierć Jezusa była karą, jaką On wziął na siebie za grzechy ludzi. Jezus umarł na krzyżu, aby grzechy ludzi mogły być odpuszczone. Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby mogli być zrodzeni na nowo, aby mieli żywą nadzieję, aby mieli dziedzictwo w niebie, aby doświadczyli zbawienia w pełni. A kim jest Jezus Chrystus? Piotr na samym początku napisał. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest Bożym Synem. Jezus Chrystus jest Bogiem. Więc sam Boży Syn uniżył się i stał się człowiekiem. Sam Boży Syn uniżył się i cierpiał za nich, umarł za nich. Wziął na siebie ich winy i grzechy. On ich winy wziął na siebie i cierpiał za nie krzyż. Sam Boży Syn doświadczył opuszczenia Ojca. Doświadczył piekła, aby oni tego nie doświadczyli, więc sam Bóg osobiście zapłacił ogromną cenę za ich zbawienie. I to nam pokazuje, że Boże miłosierdzie jest wielkie, ponieważ Bóg uczynił wszystko według swojego wielkiego miłosierdzia. Cena, jaką zapłacił osobiście Bóg, była ogromna. Dlatego Jego miłosierdzie jest wielkie. Zobacz, jak apostoł Piotr to napisał. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego zrodził nas na nowo. Więc to nie jest jakaś teoria, ale to jest doświadczenie tego wielkiego miłosierdzia Boga doświadczyli osobiście Piotr oraz adresaci jego listu. To wszystko, o czym tu Paweł mówi, to zrodzenie na nowo, żywa nadzieja, dziedzictwo w niebie oraz zbawienie są możliwe z powodu Chrystusa, z powodu Jego śmierci i zmartwychwstania. I Piotr i adresaci jego listu wiedzą to, ponieważ uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Oni uwierzyli w Jego zmartwychwstanie i poddali się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. Jeżeli ty uwierzyłeś w swoim sercu w Jego zmartwychwstanie i wyznałeś swoimi ustami, że Jezus jest Panem, to możesz do tego fragmentu wstawić siebie, swoje imię. Kiedy Piotr mówi nas, to mówi też i o tobie. On zrodził ciebie na nowo. On dał ci żywą nadzieję, On dał ci dziedzictwo w niebie i On ciebie strzeże swoją mocą. Czy widzisz, jak bardzo potrzebowałeś pomocy? Czy widzisz, jak wielkie miłosierdzie okazał ci Bóg w Chrystusie? Czy widzisz, jaką cenę zapłacił Bóg, aby cię zbawić? Czy w związku z tym, tak jak Piotr, błogosławisz za to Boga i dziękujesz Mu za Jego wielkie miłosierdzie w twoim życiu? Czy cieszysz się tym wszystkim, co Bóg dla ciebie zrobił. O, jest Boże, wielkie miłosierdzie. Amen.